Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry.
To jest Gosia.
A to jest Jerzy.
I Gosia i Jerzy będą dzisiaj rozmawiali o strachu.
Tak, będziemy dzisiaj rozmawiali o strachu, ale nie o takim strachu,
że boisz się skoczyć w przepaść, nie o takim.
Nie, albo że na przykład odczuwasz strach, jak
nagle rozmawiali?
Nie wiem, wyjechał na ciebie samochód, tak?
Okej, a będziemy rozmawiali o atakach paniki?
Słuchaj, no jeżeli będziesz chciał coś opowiedzieć o atakach paniki, to możemy porozmawiać.
Okay.
Bardziej myślałam o tym, żebyśmy porozmawiali o takim strachu, który nas paraliżuje i ogranicza jakby nasze działania, tak? Czyli taki strach, który mówi nam nie idź tą drogą, bo może się stać to, to, to i to na przykład, tak?
Dobra.
Albo może nawet czasami nie mówi, co się może stać, bo to już w
tylko
sumie
mówi,
jest bardziej taka
drogą.
Obawa, tak? Tylko nie idź tą drogą.
Nie idź tą drogą, Małgorzata. Małgorzata, jaką drogą zazwyczaj nie chodzisz?
Jaką drogą zazwyczaj nie chodzę? Wiesz co, na przykład bardzo długo bałam się coś zrobić, bo na przykład bałam się, co powiedzą inni na mój temat.
A to mam wrażenie, że jest taki temat, który może...
Nie chcę o tym mówić.
Nie, chcę. Z którym może się dużo ludzi zidentyfikować, bo mam wrażenie, że my jako w ogóle ludzie mamy coś takiego, że nam się wydaje, że jesteśmy pępkami świata.
Tak, a okazuje się, że
wcale nie.
Nikt o nas nie myśli. Ci
wszyscy ludzie wokoło nas, nawet bardzo blisko nas zlokalizowani, w sensie, wiesz, rodzina i bliscy, znajomi i tak dalej, to tak naprawdę się głównie myślą o sobie, a nie o nas, nie?
No. I na przykład jak namawiałeś mnie, żebyśmy nagrywali razem podcast, to
tak.
Naprawdę bardzo długo.
Ale czego się bałaś? Bałaś się, że dawno nie spotkana?
Nie, po prostu koleżanka z liceum
coś o tobie pomyśli, czy czego się wstydziłaś?
No tak. Aha. Tak, wstydziłam się takiej, wiesz, oceny.
A to
tak,
jest ciekawe.
Co sobie ktoś o mnie pomyśli i...
A dlaczego nie zinterpretowałaś tego na zasadzie, że ta koleżanka z liceum to będzie, uzna, że robię coś fajnego?
Nie potrafię ci tego wytłumaczyć, ale naprawdę bardzo dużo mnie to kosztowało, to, że dzisiaj tutaj siedzę i w sumie nagrywamy już, nie wiem, który to jest, 52 odcinek?
No
tak?
Chyba
Tak.
Wszyscy ludzie, którzy to teraz słuchają i oglądają, bardzo prosimy o wpisanie komentarza pocieszającego Małgorzaty u nas na stronie gosiaijerzy.pl i napiszcie kilka miłych słów, że doceniacie to, że ona tak strasznie przekracza granice swojego komfortu i strachu co tydzień.
I fajnie, i dziękuję bardzo. Natomiast powiem, że dzisiaj po prostu już nagrywam, tak? Czyli
ale już bez tremy?
Wiesz co, zdarzają mi się jeszcze takie momenty, że sobie myślę w sumie... Wiesz co, zależy od tematu. No jak jest taki temat, który wydaje mi się takim tematem, który może być kontrowersyjny, to wtedy jeszcze odczuwam strach.
Aha.
I zastanawiam się w sumie, co powiedzieć, czy nie powiedziałam za dużo,
jak
to zostanie odebrane. Tak? Natomiast to już jest co innego, tak? Bo na początku odczuwałam w ogóle strach nagrywania siebie, puszczenia tego właśnie filmu gdzieś tam tak szerzej.
Zacząłem
a w
mówić...
tej chwili to już jest, wiesz, jakby dochodzą inne elementy, tak?
Ale czy to jest tak, że po 50 odcinkach już się wyćwiczyłaś i po prostu nie czujesz tej tremy, czy już wiesz, że będzie dobrze?
Nie, po prostu machnęłam na to ręką.
Aha.
Nie o to chodzi, że wiesz, no mam takie poczucie, że czasami lepiej mi pójdzie, tak? Czasami gorzej. Czasami jest fajniejszy temat dla
mnie.
Czasami...
Wiesz, dlaczego bo bardzo często to jest tak, że jak nam twórcom się wydaje, że zrobiliśmy źle, to wiesz, to ludzie, którzy to oglądają,
nie,
uważają, że było super.
Pytasz mnie,
nie?
Czy teraz na przykład odczuwam jakiś strach. No to ci mówię, że tak, zdarzają się jeszcze takie momenty, ale na przykład na ten taki naprawdę bardzo dużo mnie kosztowało, żeby właśnie ten strach
żeby zacząć.
I to przezwyciężyć. No i to mi się udało.
No tak? Jak teraz patrzysz na te 50 odcinków i to przezwyciężenie swojego strachu, to po co nam strach?
Wiesz co, i to jest właśnie ciekawe. No strach jest, no to masz takie, chyba w sumie może dwa rodzaje strachu. Taki strach, który pozostał właśnie...
Taki fight or flight, nie? Na zasadzie
tak,
zaraz
to znaczy,
wcześniej
jeżeli
zabiję,
czujesz zagrożenie,
muszę uciekać.
Tak, to uciekam. No i to jest dobry taki rodzaj strachu, prawda? No bo...
No
jakby no po to on jest.
Mhm. Niektórzy twierdzą, że ten też nie do końca jest on już dobry w XXI wieku, bo takich zagrożeń właśnie czysto fizycznych jest już na tyle niewiele, że on znowu przeszkadza bardziej niż pomaga, nie? Że, no, że tak, no, że jak jesteś, nie wiem, w sytuacji bójki ulicznej, no to ewidentnie to ma sens, natomiast tak poza tym to jest też bardzo często odczuwasz ten taki, to takie bezpośrednie zagrożenie, na przykład w sytuacjach, które w sumie nie są dla ciebie bezpośrednim fizycznym zagrożeniem, w pracy, albo we współpracy z klientem, albo w sytuacji, w której klient
ci mówi, że
albo
jeżeli masz jakieś wystąpienie publiczne,
właśnie, tak,
czy jakąś prezentację przed
dużą ilością. I że to już bardziej przeszkadza, nie? Że to właśnie, że trzeba jakoś jakieś tam strategie stosować, tak. Bo jednak mimo wszystko, no to jest ten taki, wiesz, małpi nasz jakiś mózg.
Ale wiesz co, właśnie ciekawą rzecz powiedziała Marie Forleo, którą lubimy.
No.
Że właśnie strach to jest taki wewnętrzny GPS, który jakby taki nasz wewnętrzny głos, który mówi, taki GPS, który jakby prowadzi naszą jakby, to co tak naprawdę byśmy chcieli zrobić, że
no
to taki jest
tak,
taki,
no.
Wiesz, taki sygnał, że coś właśnie tak naprawdę chcielibyśmy to zrobić, tak? Coś byśmy chcieli zrobić,
ale
zacząć
się boimy.
Coś robić, ale się boimy.
Znaczy w takich sytuacjach kreatywnych to zgadzam się 100%, że to jest tak, że jeżeli się czegoś boisz, to raczej... Znaczy ja mam w sumie jak gdyby... Dwojako mi się wydaje, że to ma sens. To znaczy, no ja nie wierzę w to, że nam, wiesz, ktoś nam napisał naszą drogę, coś tam i wiesz, że ktoś, że w ten sposób podążając za tym strachem podążamy za naszym przeznaczeniem. Ja tego tak nie widzę, natomiast widzę to w ten sposób, że jeżeli się czegoś boisz, to jaką masz w sumie metodę najskuteczniejszą na to, żeby się przestać tego bać? Żeby to zrobić. Jeżeli to zrobisz, to się przestaniesz bać. Bo to już przestanie być, bo boimy się zazwyczaj tego, co jest nieznane, tak? W sensie, no tak, dałaś przykład wystąpienia publicznego, tak? Boisz się przed wystąpieniem publicznym. Jak już wyjdziesz na scenę, to już się nie boisz, tak? W sensie, jak już zaczniesz mówić, to już tego strachu nie ma, tak? W sensie on znika.
No, są
albo...
też osoby, które taki strach paraliżuje, tak? Które sobie nie potrafią poradzić.
Nie, no tak, ale to jest...
podczas takiego wystąpienia.
Ale to jest jak gdyby punktowe, to znaczy one wyjdą i nie powiedzą nic. Mhm. Rozumiesz? Natomiast jeżeli już otworzą buzię i powiedzą, to powiedzą do końca. I dlatego, bo tak naprawdę boimy się czegoś, co jest nieznane, boimy się czegoś, wiesz, no nie wiem, boisz się założyć firmę, bo wcześniej nie miałaś firmy, tak? Natomiast jeżeli byłaby to twoja 15. firma, no to wiesz, to byś podeszła do tego na zasadzie oj tam, nie? No, to
nie, no
wiesz.
Więc właśnie wiesz, co to jest ciekawe, co
bo
ty zawsze mówisz.
Bo to już jest doświadczenie,
mówisz,
nie?
Że boisz się tego, to właśnie to zrób.
Zrób to, tak jest, od razu. I wtedy strach zniknie. Ale to ja z takiego czysto pragmatycznego podejścia, nie? Że jeżeli się czegoś boisz, to zrób, bo wtedy nie będziesz już miała strachu przed nieznanym, tylko będziesz miała doświadczenie. I teraz to doświadczenie może być dla ciebie pozytywne, negatywne, średnie, dobre, wiesz, no to gdzieś tam sobie to jakoś ocenisz, ustawisz na swojej skali jakiejś. Ale już to będzie na zasadzie, o, ja już to zrobiłam, to już jest moje, nie? I mam do tego jakiś swój bardzo osobisty stosunek i to jest zawsze lepsza perspektywa niż słuchać innych albo właśnie swojego strachu, no bo wtedy...
Chociaż jest jedna rzecz, o której też wspomniana Marie.
Marie Forleo.
No właśnie, Forleo czy Forleo?
Ja mówię Forleo, a ty mówisz Forleo i niech tak zostanie.
Właśnie na przykład ona... mówiła o tym, że na przykład boi się podejmować takiego ryzyka finansowego i tutaj ten strach jakby, że ona nie podejmuje ryzyk finansowych, to znaczy, że jakby ona od początku też budowała no to takie swoje bezpieczeństwo finansowe na przykład na kilku nogach, tak?
Okay. Czyli nie używa lewara żadnego finansowego.
Wiesz co,
żeby sobie
jakby
rozwijać.
Tam szczegółowo powiedzmy nie mówiła o swoich finansach, okay. Natomiast tak zaznaczyła, że to jest taki strach, z którym ona się mierzy i gdzie tutaj jak tutaj ma taką strategię, że buduje sobie właśnie takie dodatkowe te przychody.
Dywersyfikuje sobie przychody.
Dywersyfikuje sobie właśnie tak przychody, tak.
No. Nie, no ja się zgadzam z Marie Forleo, że to jest dobra strategia. Ale to ustaliliśmy, po co nam strach? Ja mam, czyli krótko mówiąc, znowu to jest tak jak ze wszystkim, że zasadniczo zależy w co wierzysz, nie? Że jeżeli wierzysz w to, że strach cię chroni, to uznasz, że nie powinnaś robić tego, czego się boisz. Jeżeli wierzysz, tak jak ja, w to, że strach ci pokazuje to, z czym powinnaś się zmierzyć, po to, żeby mieć już to jak gdyby, wiesz, no za sobą i w jakiś tam sposób, żeby to już z kategorii nie wiadomo jak będzie, było już w kategorii już to robiłem, wiem jak może być. I to jest wszystko sprawa wierzenia, no.
Tak, i myślę, że...
Wiary, albo nie wiem, jak to się mówi, wierzenia czy wiary?
że taki strach, który dotyczący na podejmowania przez nas jakichś dodatkowych aktywności, działań, czy takiego jakiegoś samorozwoju, nie wiem, zawodowego czy osobistego, że to jest raczej jednak podpowiedź, tak? Że ja tutaj też podoba mi się właśnie to, co Marie Forleo mówi.
GPS ci się podoba.
Że to jest właśnie taki sygnał, zrób to, tak? Że to ci pomoże gdzieś tam pójść dalej, a jak nie będziesz tego, jak nie będziesz się z tym mierzyć, to no nie rozwiniesz się i będziesz po prostu gdzieś tam sobie siedzieć w tym, w takim małym świecie swoim. Co niekoniecznie będzie dla ciebie dobre, bo można po prostu robić więcej ciekawych rzeczy, jeżeli się ten strach...
Co ja mam wrażenie, że jeżeli już właśnie masz ochotę coś zrobić, ale się tego boisz, to znaczy, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest tak, że ciężko jest zdusić w sobie tę ochotę, nie? W sensie takim, że no coś w tym musi być, że to jest jakaś tam wskazówka też jakiegoś kursu czy jakiegoś dalszego działania, bo jeżeli byłoby wszystko okej, tak jak jest, jeżeli byś się czuła spełniona w tym, co robisz i nie chciałabyś niczego w swoim życiu poprawić, bo byś uważała, że jest dobrze, no to nie pragnęłabyś zrobić czegoś, co jest dla ciebie nieznane, a w związku z tym byś się tego nie bała.
Wiesz co, nie? Powiem ci, że mi się zdarzają no takie różne jakieś takie strachy, obawy, a może nawet opory, jakbym to powiedziała. Także potrafię, tak jak rozmawialiśmy...
Co to jest opór?
No taki wewnętrzny, czuję taki opór, że...
to jest tak jak u Pressfieldera,
resistance? Muszę poczuć, nie wiem co to znaczy, ja ci wytłumaczę, że muszę poczuć, że jestem na coś gotowa, mimo że tak naprawdę tak z boku to jest po prostu jakaś naprawdę bardzo, nie wiem, no mała rzecz, tak jak ostatnio... No, zlecenie właśnie, tak, przez platformę.
No, Małgorzata ostatnio zleciła coś przez Fivera i bardzo długo nad tym myślała, czy to zrobić.
Tak, chociaż to była mała kwota, ale bardzo, tak, zajęło mi to bardzo dużo czasu.
Jak już
i oczywiście jak już to zrobiłam,
to
i okazało się, że... No okazało się, że jest w ogóle wszystko okej, że jest super i że znalazłam fajną osobę,
ale czy było lepiej niż wyobrażałaś sobie, że będzie?
No tak, zdecydowanie, no w ogóle tak. No jakby nic się z moich jakichś takich obaw nie sprawdziło.
A wręcz cała współpraca przebiegała lepiej niż myślałeś, że będzie przebiegała, to nie?
Tak.
No i jaka z tego lekcja?
No taka z tego lekcja, że no w przypadku takich rzeczy, które no nie grożą jakimiś, wiesz, konsekwencjami bardzo poważnymi, typu nie wiem, że inwestuję cały majątek swojego życia.
Ale może,
na przykład,
stop,
tam,
a może wystarczy po prostu nie inwestować nigdy całego majątku swojego życia,
tak,
tylko na przykład jedną trzecią. Rozumiesz?
Nie, żeby właśnie próbować i się nie bać, tak? Próbować. Nie. Natomiast no, ja już tak mam, że czasami potrzebuję, mam taką blokadę i potrzebuję, wiesz, tak przepracować w sobie pewne rzeczy.
Masz jakieś jak gdyby strategie, w jaki sposób wtedy pracujesz nad tym, żeby po prostu nie siedzieć i nie czekać, tylko jakoś przewalczyć.
No,
tak?
Stosuję na przykład taką strategię, którą ty mi podpowiedziałeś, czyli no zastanów się, co najgorszego może się stać.
Mhm. Ja mam jeszcze drugą, czyli się zastanawiam, jak będę na to patrzył, co teraz rozważam. Aha, tak. Z perspektywy 5-10 lat.
To też jest dobra strategia.
Może się okazać. Tak. Znaczy to jest w ogóle fajne, jeżeli na przykład właśnie rozważasz takie dosyć duże decyzje życiowe w stylu czy się gdzieś przeprowadzić, albo wiesz, czy zmienić pracę, albo czy założyć firmę, czy nie założyć, to zawsze tutaj, teraz to nam się wydaje, że to jest takie wielkie, nie wiadomo jakie i w ogóle, że to nas przeraża. A ja zawsze tak sobie patrzę, no i wyobraźmy sobie, że mam 80 lat i siedzę już ten, wiesz, przy tym kominku taki wysuszony i myślę o swoim życiu. No i jakbym wtedy na to patrzył? Czy bardziej bym żałował, że nie zrobiłem? Czy bardziej bym żałował, że zrobiłem? A druga rzecz, którą też zawsze sobie sprawdzam, to jest tak, patrzę sobie wstecz na wszystkie moje poprzednie decyzje i tak sobie mówię, kurde, no to czy bardziej żałuję, że czegoś nie spróbowałem, czy bardziej żałuję, że zrobiłem i mam jakieś doświadczenie. I ja nigdy nie żałuję tego, że spróbowałem. Nigdy. Nie żałuję ani jednej rzeczy, że spróbowałem.
Słuchaj, no ja się przyznałam.
Tak. Brawo.
Podałam przykład. Przykład takiego mojego strachu. Mhm. Teraz ty. Ojej. Pora na ciebie, czy
wiesz,
nie?
To? Ja mam strachy takie bardzo związane z tobą i z naszą rodziną. Aha. To nie wiem, czy masz ochotę, żebym o tym mówił
publicznie. Nie, to może nie. To nie. Jakiś taki, wiesz, ja też mam różne takie, wiesz, strachy osobiste, ale o nich nie chciałabym właśnie rozmawiać.
Ja się nie boję, nie boję się o siebie. To jest tak, że ja się nie boję o siebie. Ja jestem już w takim momencie jakiś tam rozkminek na mój temat, że ja wiem, że ja sobie w dużej mierze różnych tam przygód życiowych poradzę i też nie mam za bardzo problemu z tym, żeby coś spróbować. Zresztą widzisz, że próbuję mnóstwo różnych rzeczy i wiesz, no i jak gdyby bez żalu zamykam projekty, bez żalu zmieniam te, które już istnieją w różne inne i tak dalej.
Nie, bardziej bym
natomiast
chciała, żebyśmy porozmawiali.
Boję się tego, co się może, wiesz, takich losowych rzeczy, no tak, które się mogą przytrafić naszym dzieciom, które się mogą przytrafić tobie. No i wiesz, no tutaj nie będę za
no
bardzo
tak,
wchodził
no to
w detale.
Ja też się takich rzeczy boję, tak? Ale no to nie o tym właśnie chciałabym, żeby ten odcinek był, tylko bardziej o takich...
Natomiast ja chyba, jeżeli chodzi o takie strachy, o których dzisiaj
kreatywnych
mówimy...
Kreatywnych, dotyczących działania na przykład, znaczy, jakieś podejmowania działania w życiu w ogóle.
Kreatywnych się nie boję, bardziej... Jakby ci to powiedzieć, no znaczy mam strachy takie międzyludzkie zazwyczaj, mhm, nie? Czyli na przykład, jeżeli muszę kogoś zaprosić do podcastu, to jest to dla mnie dosyć duży wysiłek. No taki, wiesz, no właśnie międzyludzki. Że chociaż w sumie to już w dzisiejszych czasach jest strasznie proste, no bo wysłanie jakiegoś maila to nie jest kłopot przecież, bo wiesz. No ale jednak, no nie wiem, no ja mam wrażenie, że jednak jestem bardziej introwertykiem niż ekstrawertykiem, a w związku z tym nawet wysłanie e-maila do Miłosza Brzezińskiego jest dla mnie po prostu problemem. No. Mhm. A później się okazuje, że Miłosz odpisuje i nie ma problemu, nie? Więc, no ale to mam takie akurat strachy.
No właśnie, i czy to nie jest fantastyczne uczucie właśnie,
jest,
że bałeś się, tak jak ja na przykład właśnie... Bałam się, nie chciałam czegoś zrobić, a potem zadziało się i fajnie, i masz efekt.
Ale
jest
najgorsze,
super.
Wiesz co, najgorsze jest to, że ja już tych takich, wiesz, zaproszeń do podcastów, mm-hmm, to już wysłałem w swoim życiu, nie wiem, z 70, ale się zrobiła wichura.
Wow. Aha.
Z 70 różnych zaproszeń do podcastów i każde kolejne, to dalej się boję, się zastanawiam, a co będzie, jak ja się poczuję, jeżeli ta osoba mi odmówi. I chyba najbardziej z tego wszystkiego to się boję tego, że ktoś mi nie odpisze, mhm, kilka razy regularnie, że zostanę tak totalnie zignorowany. Mhm. Nie wiem w sumie dlaczego, no bo kurde, no jak mnie zignorują, no to trudno, no to powinienem napisać do kolejnej osoby i wiesz, no, i się nie przejmować. Więc na tym poziomie mam strachy, no i też mam strachy związane z próbowaniem nowych rzeczy, w których jeszcze nie jestem sprawdzony, tak? To znaczy, wiesz, no na przykład no, nagrywanie podcastów i robienie wideo to już jest coś, co ja robię od 7 lat, więc wiem, że to potrafię zrobić dobrze, ale jak zaczynałem to robić, to się bardzo bałem, czy ludzie mnie nie wyśmieją jak gdyby jakości technicznej, albo czy nie wyśmieją, mhm, tego, jak ja przed kamerą wyglądam, jak się zachowuję, jak mówię do mikrofonu. I nie bałem się konkretnych osób, nie bałem się rodziny, tylko bardziej bałem się tego właśnie, co taki, wiesz, anonimowy internauta z Polski na ten temat pomyśli, co jest bardzo głupie, no bo zasadniczo, no niestety, życie jest takie, że jeżeli coś się robi do internetu, to trzeba się liczyć z tym, że tam różni ludzie po drugiej stronie siedzą i po prostu nie odbierać tego osobiście. I tutaj chyba taka porada Setha Godina jest najfajniejsza, który mówił, że jeżeli się robi coś kreatywnego, to po prostu w momencie, kiedy klikasz publish, kiedy, wiesz, puszczasz to w świat, to się trzeba emocjonalnie od tego kompletnie odłączyć. Mhm. Nie, że po prostu, wiesz, obcinasz, to już zaczynasz żyć swoim życiem, jak gdyby. No i cokolwiek, ktokolwiek na ten temat napisze, powie, nie wiem, skrytykuje coś tam, to już nie ma żadnego znaczenia. W sensie nie powinno to mieć przełożenia na to, jak ty się czujesz, tylko powinno mieć to ewentualnie przełożenie na jakieś decyzje kreatywne dotyczące twoich kolejnych kreacji, tak? Można wyciągnąć z tego jakieś wnioski albo nie, ale... No to ja mam tego typu jakieś tam strachy, tak? No i no plus też dotyczące pewnych takich dużych decyzji życiowych, tak? Ale tu akurat, no już mam to dosyć mocno przepracowane i jak zauważyłaś, daję ci raczej poradę, w jaki sposób z tym sobie radzić, niż odwrotnie. Ale to też nie jest tak, że ja, wiesz, po mnie spływa, nie? Czasami to jest tak, że pewne rzeczy przemyśleć muszę trochę. Przemyśliwuję. O, zamknę okno.
Zamknij okno. Właśnie patrzę przez okno i naprawdę straszliwa zbliża się burza, wichura.
To jeszcze na sam koniec ja bym chciał, żebyśmy tak podsumowali metody przezwyciężania strachu. Metoda Jerzego numer jeden to jest, jeżeli się czegoś boisz, to zrób to wtedy ten strach zniknie.
Tak, i druga metoda też Jerzego, wyobraź sobie co się najgorszego może stać, jeżeli to zrobisz, jeżeli to zrobisz.
I co najgorszego się stanie, jeżeli tego nie zrobisz.
Tak, co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz.
I metoda numer 3 Jerzego to jest, jak będąc wysztuszonym 80-letnim dziadkiem, będziesz o tym myśleć z perspektywy swojej starości i schyłku życia. No i co dalej?
No i tyle.
I tyle. Słuchaj. To są 3 metody przezwyciężania strachu.
Czyli zachęcamy do tego, żeby swoje strachy przezwyciężać, stawiać im czoło.
Tak, bo wtedy one znikną i staną się waszym doświadczeniem. Pozdrawiamy.
Dziękujemy. Do usłyszenia.